Eksperci nie mają wątpliwości, boom na fotowoltaikę się zakończył, mówi profesor Jacek Kapica z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Boom był spowodowany przede wszystkim dopłatami, które były, spodziewanymi wzrostami cen energii elektrycznej, i trochę tą niepewnością, szczególnie w ostatnim okresie, co będzie, jak będzie wyglądał nowy system i czy ten system się będzie opłacał. Skończył się z końcem marca tego roku, boom, tak. W tej chwili inwestorzy, z tego co widać, podchodzą ostrożnie, głównie właśnie ze względu na wprowadzenie tego systemu net billingu, który wprowadza taką pewną niewiadomą, a mianowicie za ile będziemy tą energię sprzedawali. W tej chwili jest niepewność taka, że system net billingu polega na tym, że nie rozliczamy się jak w poprzednim systemie w jednostkach energii, a w jednostkach monetarnych, to znaczy sprzedajemy po cenie z rynku dnia następnego, a kupujemy według taryfy obowiązującej nas jako gospodarstwo domowe. I tutaj powiedzmy kluczową niewiadomą jest ta cena, jaka będzie cena energii, za którą sprzedamy. A jeżeli podejmujemy decyzję o inwestycji, której trwałość powiedzmy trzeba szacować na 20 czy 25 lat, to kto dzisiaj powie, jaka będzie cena energii za 5 lat. Teoretycznie można liczyć, że ta cena energii będzie wzrastała, co dla tych, którzy zainwestują, będzie pewnego rodzaju korzyścią i skróceniem czasu zwrotu tej inwestycji.
Nowy system produkcji prądu oparty jest na innych zasadach, wyjaśnia profesor Kapica.
Ideą tego systemu net billingu jest przede wszystkim to, aby zwiększyć autokonsumpcję, żeby nie wypychać całej energii do sieci elektroenergetycznej, bo sieci, jeżeli mamy w co drugim domu zainstalowaną fotowoltaikę, to nie ma kto tej energii odebrać, tylko żeby zwiększyć autokonsumpcję. Autokonsumpcję można zwiększyć poprzez zainstalowanie magazynu energii. Zamiast kupować energię z sieci wieczorem, to po prostu ją zużywamy, tą, którą wyprodukowaliśmy.
Jednak magazynowanie energii jest drogie, mówi kierownik oddziału odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Marszałkowskim Kajetan Kościk.
Trzeba powiedzieć, że to jest jakby drugie tyle, co instalacja fotowoltaiczna, ale magazyn energii cieplnej, czyli taki duży bufor na energię cieplną, który mógłby być zasilany przez naszą instalację fotowoltaiczną. Do tego można uzyskać dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Po zainstalowaniu jeszcze do tego systemu zarządzania energią, który by nam wtedy uruchomił ten magazyn ciepła, kiedy jest produkcja u nas na naszych panelach, to w sposób istotny mogłoby już zwiększyć poziom autokonsumpcji w porównaniu do tego, że korzystalibyśmy tak jak dotychczas.
I rośnie zainteresowanie takimi systemami?
W tej chwili jeszcze tego nie widzimy, żeby tak zainteresowanie bardzo rosło, ale na pewno dopytują się te osoby, które chcą inwestować, dopytują się o to bardzo intensywnie.
Wiele samorządów zdążyło jednak wykorzystać boom na zieloną energię, mówi wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.
Skończąc się perspektywy Unii Europejskiej, tu wykonaliśmy około 350 instalacji fotowoltaicznych, około 1000 instalacji kolektorów słonecznych. Na tym się skupiliśmy. Nasycenie kolektorami jest już bardzo duże w ostatniej edycji programu. W zasadzie mieliśmy już niewielu chętnych, musieliśmy ludzi zapraszać, chociaż ja uważam, że jest to perfekcyjnie działające, proste urządzenie. Sam osobiście z niego korzystam i z programu fotowoltaicznego, i z programu kolektorów słonecznych. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o instalację fotowoltaiczną, już mi się zwrócił udział własny, który musiałem wnieść do projektu, czyli około 3,5 tysiąca złotych. Po 3-letnim okresie użytkowania stwierdzam, że już tylko zarabiam. Jeśli chodzi o kolektor słoneczny, to mogę powiedzieć, że też już zarabiam. Nie wiem, kiedy mi się to zwróci, ponieważ od 1 maja wyłączyłem dogrzewanie wody poprzez energię elektryczną i poprzez kocioł na ekogroszek i korzystam już tylko z ciepłej wody z kolektora słonecznego.
Pytanie, czy w kolejnej perspektywie finansowej znów wróci boom na fotowoltaikę?
To jest bardzo dobre pytanie. W związku ze zmianą zasad rozliczania z zakładami energetycznymi zobaczymy, to czas pokaże. Bardzo dużo instalacji powstaje również z innych programów, niekoniecznie tych organizowanych przez gminę. Mówię tu o programie Mój Prąd, mówię tu o programie Moje Ciepło, mówię tu o szeroko rozumianej termomodernizacji budynków indywidualnych i mieszkańcy z innych źródeł też korzystają. Zobaczymy, czas pokaże. Temat fotowoltaiki jest tematem otwartym.
Sposobem na produkcję energii i zarazem pozbycie się odpadów są biogazownie i mikrobiogazownie, mówi profesor Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W województwie lubelskim obecnie funkcjonuje 8 biogazowni rolniczych, takich typowo rolniczych, o mocach około 1 MW, 1,2 MW, więc takiej średniej wielkości. Przetwarzają obecnie głównie surowce uboczne z przetwórstwa rolno-spożywczego, wysłodki z buraka, wycierki, jakieś wytłoki owocowo-warzywne. Coraz mniej wykorzystuje się surowców celowych, czyli głównie kiszonki z kukurydzy, ponieważ jest to to substrat drogi. Poza tym te zmiany surowcowe są bardzo korzystne z punktu widzenia środowiska i racjonalnego wykorzystania gruntów, bo no szkoda gruntów rolnych, ornych, dobrej jakości przeznaczać do produkcji energii, więc tutaj sięganie po surowce odpadowe jest bardzo sensowne. No i troszkę tego u nas jest. Oczywiście o wiele za mało w stosunku do możliwości.
To ile powinno być takich biogazowni?
Kiedyś był taki projekt biogazownia w każdej gminie, ale tak bardziej dosłownie to on przewidywał, że w Polsce zostanie wybudowanych do 2020 roku około 2000 biogazowni rolniczych. Absolutnie nie zostało to zrealizowane, bo takich biogazowni mamy 120 sztuk, a nie 2000.
No dobrze, ale co daje gminie taka biogazownia?
Wykorzystanie odpadów, które są dla przedsiębiorstw problemem. Przedsiębiorstwa, które wytwarzają te odpady, muszą płacić za ich zagospodarowanie. A tak zamykałoby się to w obrębie gminy, dawałoby to energię, ciepło. Ciepło, które może być przesyłane do lokalnych domów, czy na przykład ogrzewanie budynków użyteczności publicznej. Szkoła, tak, budynek, nie wiem, przychodnia. To są wszystko rozwiązania, które w Europie pięknie pracują.
Dlaczego zamiast 2000 mamy nieco ponad 100 takich zakładów? Tu problem jest inny niż pieniądze, dodaje profesor Kowalczyk-Juśko.
Po stronie społeczeństwa polskiego, dlatego że społeczności lokalne protestują przeciwko budowie biogazowni. Nie chcą, żeby to było na ich terenie. Boją się przykrego zapachu, ruchu pojazdów, jakichś tam skutków, które w większości są wymyślone. Oczywiście, że część tych protestów ma, no może nie jakiś tam głęboki sens, ale przynajmniej są no logicznie uzasadnione i wtedy trzeba szukać takich rozwiązań, które zmniejszą uciążliwość dla otoczenia takiej biogazowni. Zwłaszcza jej prawidłowa eksploatacja powoduje, że tak naprawdę zapachowość biogazowni ogranicza się do terenu samej biogazowni, a więc tak jak w każdym przedsiębiorstwie, większym przedsiębiorstwie rolnym. Zapach na terenie fermy bydła też jest, tak? A nie ma jakiegoś wielkiego problemu z tym, żeby ktoś wybudował sobie oborę.
W tym roku jedna biogazownia powstała w powiecie chełmskim. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin.